Jak Państwo zauważyli zapewne, ja właściwie cały czas mówię nie na temat jeszcze. Bo temat właściwie dotyczył zbawienia codziennością Jezusa, a o tym w ogóle nie powiedziałem nic. Chodziło mi o przygotowanie Państwa na zmianę perspektywy, a do tego jest potrzebne zrozumienie w miejscach, w którym się stoi. Już ta perspektywa wcielenia jako podstawowego planu Boga, jako czegoś chcianego od początku, zamierzonego przez Boga, nas podprowadza w taką intuicję dotyczącą tego, że gdyby nie było grzechu, to Bóg nie musiałby nas zbawiać, nie? Wtedy po co by się wcielił w ogóle? Proszę zauważyć, że ja teraz mówię bardzo o sobie, jako o aktywnym czasami ciągle i dość uparcie duszpasterzu, mamy takie zacięcie do zbawiania. Nie? Że Bóg jak nas nie zbawia, to co by z nami miał robić wtedy? A proszę zauważyć, że w naszych relacjach, w naszych doświadczeniach, takich doświadczeń Państwu życzę, wcale nie jesteśmy najszczęśliwsi chyba w momentach, w których rozwiązujemy problemy naszych bliźnich. Albo pomagamy je rozwiązać. Czy momenty, w których doświadczamy szczęścia, wcale niekoniecznie to są momenty, w których zbawiamy kogoś, ratujemy komuś życie i tak dalej. Wtedy się nie myśli podobno w ogóle nawet. Ale momenty, w których intensywnie doświadczamy szczęścia, to są momenty, w których jesteśmy z kimś i jesteśmy świadomi, że to jest w ogóle piękne, dobre. Dopowiedzcie sobie Państwo tą całą resztę. Ja jestem w celibacie, więc część tych doświadczeń jest mi, jest mi nieznana. Aczkolwiek wiem, że są. Ale jest cała przestrzeń szczęścia w ogóle, która się otwiera właśnie wtedy, kiedy nie ma grzechu. Właśnie wtedy, kiedy nie zrobiłem nic złego przeciwko drugiemu. Kiedy nawzajem doświadczamy swojej miłości. Gdyby grzechu nie było, to Bóg by przyszedł w taki świat. Wyobraźcie sobie najszczęśliwszy moment waszego życia. Życzę Państwu, żeby tych momentów było tyle, żebyście nie wiedzieli, które wybrać, nie? Ale to różnie bywa. Pomnóżcie to teraz przez 100 i prawdopodobnie to by był ten świat. Święty Tomasz pisze, to teraz będzie dobrze o Tomaszu. Święty Tomasz pisze, że w sytuacji bez grzechu nawet akt seksualny musiał dawać znacznie więcej przyjemności. Dlaczego? Dlatego, że człowiek był otwarty na percepcję dobra w sposób znacznie doskonalszy. Grzech nam zaciera zdolność do percepcji dobra. Gdyby nie było grzechu, Chrystus wszedłby w taki świat i go dopełnił. Bo właściwie jedyną rzeczą, której by brakowało w takim świecie, jedynym doświadczeniem, jakiego by brakowało, byłoby doświadczenie spotkania Boga na naszym poziomie, w ludzkiej rzeczywistości. Wyobraźcie sobie, że faktycznie możecie z nim zjeść kolację. Wyobraźcie, kto ulubiona knajpa w Krakowie? To już każdy sobie dopowie, która to jest. Teraz ten kucharz i właściciel nie grzeszą. Nie? Czyli tam nie ma żadnych rzeczy, które nie powinny się znaleźć w tym. I do tego wszystkiego Jezus Chrystus. I powiedzmy sobie utopia, ale to jest utopia, która jest chrześcijańską nadzieją. Nie wiem, czy Państwo jeszcze jakby wracacie do tej nadziei. To jest utopijna, nie? My żyjemy w postmodernie, która nie lubi happy endów. Chrześcijaństwo uparcie się trzyma happy endu. Że każdą łzę Bóg otrze z ich oczu. To my na to czekamy. My czekamy na powrót Chrystusa. To ciągle jest w naszej nadziei. Myśmy skomplikowali historię strasznie grzechem. Tak bardzo, że Chrystus wylądował na krzyżu, tak bardzo, że ciągle czekamy. Ale czekamy właśnie. Czekamy na to. Odkładamy teraz na bok utopię, co by było, gdyby człowiek nie zgrzeszył. Człowiek zgrzeszył. Ergo Chrystus przyszedł na świat pełen grzechu i znalazł się wewnątrz świata pełnego grzechu. Od którego momentu swojego życia Chrystus zajął się zbawianiem? Zawodowo. Jak mówi Ewangelia? Że miał lat około 30. 30 lat ówcześnie to jest dojrzały mężczyzna. Średnia wieku dożywanego wtedy z trudem przekracza 40. U mężczyzn zwykle mniej ze względu na dość rozliczne wojny. Dlaczego tak późno? Czy Bogu się nie spieszy ze zbawianiem nas najwyraźniej? Przez lat około 30, cokolwiek ewangelista miał na myśli przez lat około 30, Bóg, który stał się człowiekiem, nic szczególnego nie robi. Nie? Potężna strata czasu. Że to co on robi wtedy? Nie? No normalnie, to co każdy normalny Żyd prawdopodobnie. Proszę zauważyć, że potrzeba dowiedzenia tego, że dzieje się coś niesamowitego wcześniej, generuje apokryfy o dzieciństwie. Literatura II, III wieku jest pełna opowieści o tym, jak to Jezus w wieku lat na przykład 8 lepi ptaszki, hucha i one sobie lecą. To Ewangelia Jakuba bodajże akurat. No to pytanie stoi przed tym, nie? Dlaczego Bóg zaczyna się Bóg, który stał się człowiekiem, dlaczego nic nie robi przez 30 lat? Albo co robi, kiedy nic nie robi? On nie może tak nic nie robić, my mu nie pozwalamy przecież. A wygląda na to, że on tam robił, że rzezał krzesła po prostu, czy tam, nie? Mel Gibson to wyjaśnił dopiero. Aczkolwiek ta scena jest genialna. Ten film można różnie oceniać, ale nie wiem, czy Państwo pamiętacie scenę z krzesłem. Nie? To jest scena absolutna, też będąca dowodem na omylność Maryi, ale nie o tym. Nie? Jezus, który zajmuje się po prostu i zwyczajnie tym, że robi krzesła. Czy stoły, nie? Czy coś podobnego, to znaczy to Mel Gibson sobie wymyślił, że to były stoły i krzesła, ale jeżeli był cieślą rzeczywiście, no to wstawał rano, jak słońce wstało, no i rzezał to tam, co mu tam przyszło do rzezania. I tak do wieczora, po drodze jadł jeszcze, jak było co, jak zarobił na to. I tak przez lata. I nic się nie działo. I teraz już, nie wiem, czy Państwu się odzywa w tyle głowy, ale mnie się odzywa taki głos, że on czekał, nie? On już wiedział, że już w blokach był gotowy. Tylko miał nakaz taki, żeby zaczekać. Proszę Państwa, ja przerysowuję świadomie, Ale chcę zwrócić uwagę na to, że ten kawałek ze zbawianiem, z nauczaniem, ze śmiercią i zmartwychwstaniem to jest 10% życia Jezusa. XX wiek w teologii zaczyna zwracać na to uwagę powoli. Między innymi dlatego, że odrywa się od czytania tylko i wyłącznie komentarzy do średniowiecznych autorów z Tomaszem na czele, ale sięga do ojców Kościoła i nagle zaczyna dostrzegać, że szerzej to Kościół widział. Zacytuję Państwu fragment Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym. 22 numer to jest. Ten, który jest obrazem Boga niewidzialnego, jest zarazem doskonałym człowiekiem, który przywrócił synom Adama podobieństwo Boże, zniekształcone przez grzech pierworodny. Ponieważ w nim natura ludzka została przyjęta, a nie odrzucona, tym samym także w nas została wyniesiona do wysokiej godności. On sam bowiem, Syn Boży, poprzez wcielenie zjednoczył się w pewien sposób z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękami wykonywał pracę, ludzkim umysłem myślał, ludzką wolą działał, ludzkim sercem kochał. Zrodzony z Maryi Dziewicy stał się prawdziwie jednym z nas, podobny do nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu. Ludzkimi rękami wykonywał pracę, ludzkim umysłem myślał, ludzką wolą działał, ludzkim sercem kochał. Nim jeszcze zacznie się nauczanie, nim jeszcze będzie ogrójec i te wszystkie wydarzenia, nim jeszcze będzie zmartwychwstanie. Jeden z Trójcy, Syn Boży, poprzez przyjęte człowieczeństwo dzieli doświadczenie codzienności z nami. To jest punkt wyjścia do wszystkiego, co idzie dalej, do wszystkiego, co będzie potem. Proszę pomyśleć o tym, jak my myślimy o naszej codzienności. Kiedy jemy, śpimy, chodzimy do ulubionej przez nas pracy, wykonujemy ulubione przez nas obowiązki pod tytułem zmywanie naczyń lub inne jeszcze bardziej ulubione. Strata czasu. Nie? To gdzieś tam zawsze w tyle głowy jest, żebyśmy robili takie inne wspaniałe rzeczy przecież, gdybyśmy tylko mogli. Ale na zmywarkę nas nie stać. A Bóg jak przyszedł na świat, to nie zabrał się za wielkie rzeczy od razu. Właśnie się za nie nie zabrał. Poszedł w to zwyczajne doświadczenie codzienności. Ze spaniem, jedzeniem, wydalaniem, męczeniem się, poceniem. Nie? Jezus się pocił. Proszę zauważyć, że my czasami odjeżdżamy od myślenia o konkrecie Jezusowego człowieczeństwa. Nie? Że świadomość, że jest Bogiem, nam zabiera to myślenie. Chociaż on mówi, że jednak tu tym i tym jednocześnie jeden z Trójcy stał się człowiekiem. Jeden z Trójcy się męczył, jak wchodził pod górkę. A jak nie trafił w gwóźdź, to go bolał palec potem. I teraz najprościej pomyśleć, że był nieomylny, więc zawsze trafiał. To to, co teraz zrobiłem, proszę Państwa, to jest pewna strategia interpretacyjna przyjmowana przez wielu ojców Kościoła od IV wieku. Co się stało w IV wieku? Pojawiła się herezja wywołana w dużej mierze przez niejakiego Ariusza, która negowała bóstwo Chrystusa. Arianie posługiwali się wszystkimi elementami Nowego Testamentu dostępnymi, mówiącymi o słabości człowieczeństwa Jezusa, żeby dowieść, że nie jest Bogiem. Czyli jak się był zmęczony, albo jak się o coś pytał, albo nie? To ojcowie Kościoła, żeby poradzić sobie krótko z Arianami, bo z heretykami nie ma co długo gadać, to mówili tak. On tak naprawdę, jak się pytał, to wiedział. A pytał się dla naszego zbudowania. Dopiero znacznie później, bo w wieku V na Soborze Chalcedońskim Kościół znajdzie rozwiązanie, które pozwoli unikać tego typu strategii interpretacyjnych. Rozwiązanie o dwóch naturach zjednoczonych w jednym podmiocie. W IV wieku tego jeszcze nie było. Efekt ojcowie Kościoła początków V wieku na potęgę stosują ten rodzaj strategii interpretacyjnych. Przypisują Chrystusowi nieomylność. Chrystusowi po ludzkiej stronie, bo on jest, jako Bóg jest ciągle nieomylny, nie? Tu się nic nie dzieje. To, że Bóg się nie zmienia wcielając się, jest ewidentne. Teologia od pewnego momentu chroni Jezusa przed człowieczeństwem. Przez to nas chroni przed myśleniem w kategoriach tego, że Bóg podzielił nasz los. To jest przedziwne. To jest jedna z rzeczy najbardziej poczwarnych, które się udało wrogowi wszelkiej teologii, ojcu kłamstwa, chyba zrobić. Teologia próbowała się przed tym bronić. Z innego sposobu to by było na inny wykład. Ale czasem tak się dzieje, że mamy z tym człowieczeństwem problem. Jeżeli Sobór Chalcedoński się nie myli, a ufam, że się nie myli, jeżeli ktoś z Państwa twierdzi inaczej, to podpada pod anatemę, więc jeżeli ten Sobór się nie myli, to człowieczeństwo Jezusa ma wszystkie cechy takiego człowieczeństwa jak nasze. Z omylnością, z tym, że można młotkiem nie trafić i z tym, że palec potem boli. Proszę zauważyć, że trafienie siebie w palec nie jest wyjątkiem grzechu, o którym nie, jest mowa. Chrystus różni się od nas tylko tym, że nie podjął wolnej decyzji przeciwko Bogu. Ale jak mu kamień wszedł do sandała, to go musiało boleć tak jak nas. Przez lat około 30, Bóg w Chrystusie traci czas z nami. Ze swoją matką, czy nie z nami. Z naszymi reprezentantami, którzy mieli szczęście wtedy żyć. Trochę jesteśmy w niefortownej sytuacji, to jest prawda. Myśmy się za późno urodzili. Ale to już pretensje nie do mnie, proszę Państwa. Ci, którzy mieli szansę żyć wtedy w dobrym miejscu geograficznym, byli jego sąsiadami. Z nim chodzili do szkoły talmudycznej. Chciałbym powiedzieć, że z nim grali w piłkę, ale nie mogli, nie? Tego nie. Ale robili to, co tam pewnie się bawili w wojnę, nie? Albo coś takiego. Nie wiem, co tam dzieci robiły dokładnie. A potem można było zamówić zydylek u Syna Bożego. Zupełnie nieświadomie, nie? Jeszcze. I można było nie zauważyć, że to Syn Boży jest. Bo nie zauważano. Proszę zauważyć, że my uczciwych ludzi możemy w ogóle nie zauważyć na naszej drodze. Bo oni wcale się nie rzucają w oczy. Nie? rzadko się rzucają w oczy. Bóg trwa przy nas w naszej codzienności. Jeżeli jest jakieś coś, co chcę Państwu zostawić dzisiaj po tym wykładzie, to ta świadomość. Tak jak wtedy historycznie Bóg wszedł w codzienność i trwał w codzienności tej wioski galilejskiej, tak Bóg trwa przy nas w naszej codzienności. To jest u Pawła, nie? Cokolwiek czynicie, czy jecie, czy pijecie, nie? To jest w psalmach, że Bóg jest z nami, kiedy spoczywam i chodzę i tak dalej, i tak dalej. To jest. Codzienność i te wszystkie czynności, które są nieheroiczne, są miejscami, w których doświadczenie Boga jest tak samo możliwe, jak w miejscach heroicznych, wtedy, kiedy się spinamy i ewangelizujemy, albo pościmy, albo robimy jakieś inne bardzo, bardzo niezwykle święte i religijne rzeczy. Jak my patrzymy na nasz czas, to znaczy ta codzienność, ten stracony czas, czyli mnóstwo czynności, które są, wydaje się, zbędne, czy czasem na to nie trzeba popatrzeć jako na podstawową okazję do miłowania innych? Jeżeli Bóg przez te 30 lat coś robi w świecie, to miłuje, jak mówi Sobór, ludzkim sercem. A nie da się, nie, miłować inaczej, jak przez te rzeczy. Być może to jest sposób najtrudniejszy. Jest prościej jednak miłować raz na rok poprzez bukiet kwiatów, niż poprzez 365 dni w roku poprzez zmywanie naczyń. Ale życie chyba, do którego Bóg wszedł, właśnie z tego się składa. I podstawowym sposobem na miłowanie bliźnich są to właśnie rzeczy, które wypełniają większość naszego dnia. A których nie lubimy nieraz. Miłość i wierność to są te dwie chyba sprawy, które są w tym wszystkim najważniejsze. Bóg z wierności i miłości do nas staje się człowiekiem, a jako człowiek żyje po prostu codziennością miłości i wierności wobec tego, do czego został wezwany. Od pewnego momentu to jest wezwanie także do nauczania, od pewnego momentu jest to wezwanie do dania życia. Ale to jest ta sama miłość, ta sama wierność. I ona dorasta w codzienności. Nie wiem, czy my jesteśmy w ogóle w stanie do czynów heroicznych, jeżeli wcześniej nie jesteśmy na nie przygotowani poprzez heroiczne trwanie w robieniu czegoś nieheroicznego. To się możecie Państwo ze mną zgadzać bardziej lub mniej. Ale tak sobie myślę, że większość naszego życia to są te właśnie rzeczy, o których nie ma w Ewangeliach. O których nawet nie pamiętamy. Nasza pamięć tego nie przechowuje. Zauważcie Państwo, że nawet tak jak pamięć ewangelistów, czy uczniów, czy otoczenia Jezusa nie przechowała tego okresu, tak niezwykle nie przechowujemy pamięci o własnym zmywaniu naszych naczyń sprzed 2 miesięcy. To są rzeczy, które jakby przechodzą. Tomasz, żeby się przypodobać trochę. mówi tak, że najlepsze czynienie dobra jest wtedy, kiedy człowiek nie zauważa, że je czyni. Kiedy wypracował sobie taką cnotę, że działa dobrze z automatu, z odruchu. A jak działa z automatu i z odruchu, to nie zauważa i nie pamięta. Może o to chodzi. A żeby się tak zapamiętać, bo my żyjemy jednak w świecie po grzechu, to chyba powrót głową, świadomością, sercem do Jezusa jako wzoru jest tutaj istotny. I tu dochodzimy do wątku, który jest jednym z podstawowych w duchowości chrześcijańskiej od zawsze. Imitatio Christi, czyli naśladowanie Chrystusa. Ja? Co to znaczy właściwie naśladować Chrystusa? Bo to jest pewien, nie? Ta idea może się tak przesunąć w sferę abstrakcji, że ona może znaczyć właściwie dowolną rzecz na koniec. No bo tak, jeżeli weźmiemy sobie Ewangelię, no to jesteśmy w stanie przyjąć, że no, najważniejsze rzeczy w Ewangeliach, które Jezus robi, to są dla nas mało dosiężne. Nauczanie, cuda, umieranie, zmartwychwstawanie. Oczywiście możemy naśladować tą wewnętrzną postawę oddania Ojcu. I o to pewnie chodzi. Wierności i miłości. Tyle, że nie w tym rodzaju czynów, które mamy w Ewangeliach, ale dokładnie w tym, który mamy na co dzień. Że nasza imitacja Christi to nie jest imitacja Christi z tego ostatniego okresu. To jest zwykle imitacja Christi z tego wcześniejszego, kiedy trzeba rano wstawać, iść do pracy. Albo tam na studia, co kto woli. Znacie Państwo to doświadczenie rano. Zderzenie z porankiem. Imitacja Christi powinno się włączać w tym momencie. Nie? To jest najbardziej heroiczny moment modlitwy w ciągu dnia. Nie? Znaczy, ja nie wiem, bo niektórzy mają taki dar, że wstają naturalnie. A większość nie ma, więc dlatego się odwołuję do tego doświadczenia. Ale moglibyśmy wziąć jakiekolwiek właściwie doświadczenie z tej przestrzeni. Być może w tej idei imitatio Christi chodzi właśnie o to, że nie trzeba się wyrywać z własnego podstawowego doświadczenia trybu życia, żeby naśladować te niezwykłe czyny Jezusa. Ale właśnie spróbować się przejąć tym czasem, kiedy tych czynów niezwykłych nie było. A Bóg był człowiekiem. I zapytać się, nie? Od czasu do czasu, przed podjęciem decyzji, przed zmierzeniem się z jakimś kawałkiem dnia, co by Jezus zrobił. Nie ten Jezus nauczający, ale ten sprzed roku 30, mający lat około 25, powiedzmy. Co by teraz zrobił, jakby był na moim miejscu. Jeżeli mam choć trochę rację w tym, co mówię, i że miłość i wierność Jezusa, ta codzienna, są zbawcze, to mamy prawo oczekiwać, że nasza codzienna miłość i wierność będzie także miała skutki zbawcze dla innych. Że miłością cierpliwą, wytrwałą jesteśmy w stanie innych zbawiać. Ja wiem, że to słowo jest ciężkie, w sensie, nie? Ono ma takie konotacje ostateczne. Ale to chodzi także o codzienność, o doprowadzenie człowieka do przebaczenia nieraz. do wiary w siebie, do dziesiątków takich drobnych kroków, które wykonujemy po to, żeby życie w ogóle się mogło toczyć nasze. Jeżeli uda nam się odtworzyć w sobie tą postawę Jezusa, bez cudów, bez wielkiego nauczania, zwykłą wiernością, miłością, to myślę, że możemy mieć nadzieję, że to będzie zbawiać. Nas pewnie najpierw, ale także innych. Jeszcze dwa wątki. Mamy czas. Mamy. Dobrze. Proszę Państwa, Jezus zmartwychwstał. Chciałem zwrócić uwagę na parę wątków, które się pojawiają w Ewangeliach. Otóż Jezus zmartwychwstały w sposób przedziwny zachowuje łączność z doświadczeniami sprzed zmartwychwstania. To znaczy, kiedy się pojawia czy objawia, to co najmniej kilka razy jest to związane z posiłkiem. Z jedzeniem zwyczajnie. Raz w Ewangelii Jana mamy sytuację, w której wręcz ten posiłek jest przez niego przygotowany. Być może ta rzeczywistość ostateczna, której początkiem jest zmartwychwstanie, wcale nie jest tak bardzo inna, jak to zwykle projektujemy. Być może jest z niej znacznie więcej, z tej codzienności, którą znamy, i być może świat, który ma przyjść na końcu czasów, wcale nie jest tak bardzo inny. On jest na pewno bez grzechu. I to już będzie zmiana spora, podejrzewam. A zmartwychwstały je materialnie. To egzegeci się strasznie z tym męczą i chcieliby to najchętniej by to wycięli, te kawałki. To jest taki gwóźdź strasznie tkwiący we wszystkich próbach krytyki nowożytnej, no bo to nie pasuje zupełnie, nie? Że on nie powinien jeść. A on je. Jakby chciał wrócić do tych doświadczeń, albo jakby był, na pewno jest zdolny, ale wręcz ten posiłek ma znaczenie fundamentalne. Choćby do tego, żeby go rozpoznali uczniowie idący do Emaus, bo oni go poznają po łamaniu chleba, wtedy, kiedy siedli z nim do posiłku. Codzienność zostanie zbawiona. Jeżeli Bóg wszedł w codzienność, to codzienność nasza zostanie zbawiona. I teraz, co to znaczy zbawiona? Znaczy ja ufam, to teraz będzie świadectwo zaufania teologa. Ja ufam, że zostaje z niej zdjęty błoto pośniegowe grzechu. Ta warstwa, która się nakłada na naszą codzienność, na nasze doświadczenia, właśnie na skutek tego, że dokładamy zła do tego świata poprzez grzech. To jednak nam upośledza różne rodzaje doświadczeń. Już myślę, że nie trzeba w to wchodzić. Ale ufam, że bardzo wiele z codzienności naszej, tych rzeczy, o których wiemy, że są dobre, albo podejrzewamy, że są dobre, albo chcielibyśmy, żeby były lepsze, zostanie ocalone. To jest, mówię, świadectwo ufności teologa, przede wszystkim ufności, bo my tak naprawdę nie wiemy, jak będzie. Jakby Jezus bardzo, bardzo się starał chyba, żeby za dużo nas nie wprowadzić w to przestrzenie. I ostatni wątek. Sakramenty. Proszę zauważyć, że my, kiedy celebrujemy doświadczenie zbawienia, to celebrujemy je za pośrednictwem gestów wziętych z codzienności. I zdaje się, że przynajmniej w odniesieniu do kilku taka była bezpośrednia wola Jezusa, żeby takie to były gesty. Zaczynając od Eucharystii. Szczyt chrześcijańskiego kultu, jakkolwiek można dyskutować, czy to słowo jest tutaj na miejscu, szczyt tego wszystkiego, co jako chrześcijanie robimy razem, żeby przeżywać to, kim jesteśmy i żeby przeżywać obecność Boga pośród nas, to się dokonuje przez jedzenie. I bierzemy do tego chleb, bierzemy do tego wino. Abstrahuję od tego, że dzisiaj trzeba znacznie więcej wiary niż w początkach chrześcijaństwa, bo trzeba najpierw uwierzyć, że opłatek jest chlebem, a potem dopiero, że chleb staje się ciałem Chrystusa. Że symbolicznie żeśmy odpłynęli niezwykle daleko, za daleko moim zdaniem, od bezpośredniego znaczenia tego, co robimy. Ale zbawienie przychodzi do nas nie poprzez kontemplację. Bóg nam się udziela nie poprzez duchowe oświecenie, tylko poprzez jedzenie. Jeżeli jest jakieś lekarstwo na manicheizm, czyli na te wszystkie tendencje, które odrzucają materię i ciało jako coś złego, to jest nim Eucharystia, to znaczy powtarzanie gestów Jezusa. Zbawienie przychodzi do nas poprzez jeden z najbardziej codziennych gestów. Spróbujcie pomyśleć tak zwyczajnie po prostu, jak bardzo ważny w naszym doświadczeniu codziennym może być posiłek. My żyjemy w takiej kulturze, której to się nieraz zaciera, ale prosta sprawa. Nie wiem, czy zastanawialiście się, jak wielkim zaufaniem darzy nas ktoś, kto bierze posiłek z naszej ręki, przez nas przygotowany. Nie? Ja coś ugotowałem i ktoś to je. Z podstawowy akt zaufania. W kulturach pierwotnych on jest celebrowany w ogóle. Nam to, nie? Ale jak w fast foodzie coś kupujemy, to jest po prostu głęboki akt zaufania do. Normalnym miejscem tym doświadczeń jest wspólnota tych ludzi, którzy są nam najbliżsi. Że przygotowuję posiłek dla kogoś. Eucharystia jest o tym, że Bóg dla nas przygotowuje posiłek z samego siebie. Chrzest. Tu jest trudno pamiętać, bo mało byliśmy świadomi, ale fundamentalnie chrzest jest czym? Umyciem, zanurzeniem w wodzie, to znaczy praktyka chrztu zostaje przejęta z zanurzeń obmyć rytualnych, gdzie woda symbolizuje oczywiście poprzez to, że zmywa brud ciała, to że zostaje z nas zabrane zło. Ale znowu ten symbol jest skuteczny, to znaczy kiedy nas chrzczono, to co z nas zabrało grzech? Jak powiemy kto, to będzie prosto. Nie? Bo będzie Chrystus. Ale co? Co jest narzędziem? Po prostu woda. I znowu, my jesteśmy tutaj trochę w nieszczęśliwej sytuacji, mamy krany. Znaczy, woda jest oczywistością. Przestaje mieć to znaczenie fundamentalne, w którym od niej zależy życie. Nie wiem, czy ktoś z Państwa miał takie doświadczenie, w którym od wody zależało jego życie. Od dostępności wody, ale tak bezpośrednio, że miał świadomość, że jak nie znajdzie, to nie mamy tych doświadczeń już, nie? Ale to znowu dochodzimy do kwestii zupełnie fundamentalnej w naszym doświadczeniu. Myśmy to sobie uprościli na szczęście. Ja jestem bardzo za kranami. Natomiast antropologicznie to są niezwykle głębokie rzeczy też. Dalej. Namaszczenie. Które sakramenty udziela się z namaszczeniem? Egzamin przed bierzmowaniem Państwu zrobię przy okazji. Które? Sakrament chorych i bierzmowania. Oczywiście używa się jeszcze oleju także przy chrzcie. Duch Boży wnika w nas przez co? Czy bez oleju nie da się sprawować sakramentu? Nie zadziała. Znaczy Bóg może zadziałać, jak mu się podoba, to jest inna kwestia. Ale nam zostało powierzone to. Oczywiście znowu, my nie jesteśmy z kultury oliwy. Nie? Do Morza Śródziemnego by trzeba, ci z Państwa, którzy mieli okazję pobyć gdzieś tam, to wiedzą, jak bardzo to jest fundamentalne właśnie w doświadczeniu codzienności. Bo to jest od kosmetyki poprzez jedzenie, poprzez wszystko właściwie. Ale jest obecne. Nie? Przypomnijcie sobie Państwo choćby tą wersję opowiadania z Eliaszem z Księgi Królewskiej, kiedy to Eliasz ląduje u wdowy w Sarepcie Sydońskiej i ona, już jej się kończy mąka i kończy jej się oliwa. I oni potem żyją przez ileś tam miesięcy w baryłka oliwy się nie wyczerpie i dzbanek mąki się nie wyczerpuje. Żyją oliwą i mąką, koniec. To znowu jest codzienność przestawiona, przełożona w przestrzeń komunikowania się życia Bożego nam. I wreszcie dotyk i na tym skończę. Co najmniej jeden sakrament udzielany jest przez włożenie rąk. Przez to, że się dotyka drugiego. My teraz znowu mamy za plecami wszystko to, co się mówi dzisiaj o chorym dotyku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale fundamentalnie to dotyk jest najbardziej podstawowym doświadczeniem życia. Zanim żeśmy się urodzili, tośmy dotykali od wewnątrz swojej matki. Bóg, zanim się urodził, dotykał od wewnątrz swojej matki. Zbawienie do nas dochodzi przez takie rzeczy. W tym jest także śmierć. W tym jest także doświadczenie umierania. Ale jako jedno z tych doświadczeń, proszę zauważyć, że doświadczenie umierania to też jest doświadczenie codzienne właściwie. Nie? Bo jeżeli nie zachorujecie, czego życzę bardzo, albo nie rozjedzie was auto, albo coś, to umrzecie z codziennego umierania. Na skutek tego, że się, nie? Że przejdzie młodość, przejdzie wiek średni, przejdzie starość, a potem już jest Bóg. Umieranie też jest codziennym doświadczeniem. warto tak myśleć o codzienności, tu dochodzę do puenty, bo wtedy nie trzeba się spinać, żeby być chrześcijaninem. Człowiek jest naturalnie chrześcijański, pozostał stworzony na obraz człowieczeństwa, które Bóg zamierzył dla samego siebie. Dziękuję bardzo.